Witamy wszystkich po krótkiej przerwie, no może nie takiej krótkiej, po przerwie, na kontynuację naszego tematu o ostatnim zaleceniu Jezusa. Przypominam, że rozważamy Mateusza 28 rozdział, wersety 16 do 20, za nami już wersety 16 do 19, a właściwie 19 ten nie jest właściwie zakończony do końca, ale jesteśmy w jego trakcie. Powiedzieliśmy o pierwszym zdaniu z wersetu 19, czyńcie uczniami wszystkie narody, według Biblii Warszawskiej. Zauważyliśmy, że nie powinno być tłumaczone czyńcie uczniami wszystkie narody, ale czyńcie uczniów z wszystkich narodów. Wyjaśniliśmy sobie to, a przed nami kolejne zdanie wymagające i chrząc je, uczniów, też na to uwagę zwracaliśmy, tudzież ucząc nie je tylko ich uczniów i chrząc też nie je tylko uczniów, na to o tym mówiliśmy. A teraz o tym chrzcie ich, tych uczniów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ to też wymaga wyjaśnienia, zwłaszcza, że nawet wśród braci bardziej zagłębionych w Biblię to też nie jest oczywiste i niektórzy na podstawie tego, że te słowa o chrzczeniu w imię Ojca i Syna Ducha Świętego występują tylko w Ewangeliach, ale później, gdy były dokonywane akty chrztu, czyli zanurzenia, te słowa się nie powtarzają, tylko że byli chrzczeni bracia w imię Jezusa, twierdzą, że te słowa są nieprawdziwe i są dopiskiem. Więc ja pod koniec też do tego nawiążę, dlatego też, ale najpierw chcę przedstawić znaczenie, głębię znaczenia słów naszego Pana o chrzczeniu w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Przypominam, chrzczeniu ich, uczniów, nie narodów. Jezus nie zamierzał, aby całe narody były chrzczone ani uczone tego, co Jezus miał do powiedzenia, tylko te jednostki z tych narodów, które miały zareagować. Bardzo, bardzo nieliczne jednostki, które miały zareagować na słowo Ewangelii. Wyjaśnienie zdania chrzcząc ich w imię Ojca i Syna Ducha Świętego rozpocznę od stwierdzenia, że słowo imię ma w Biblii więcej niż jedno znaczenie. Ma w sumie aż siedem. O siedmiu znaczeniach tego słowa imię można by zrobić oddzielny wykład, bo dobrze byłoby każde znaczenie udowodnić kilkoma wersetami biblijnymi. Szkoda mi na to czasu, bo od razu bym nie doszedł do tego, co najważniejsze, więc zrobię tak. Podam siedem głównych, wszystkie, nie, to nie są tylko główne. Podam wszystkie znaczenia, wszystkie siedem znaczeń słowa imię. Podam wersety biblijne na każde znaczenie, jeden albo dwa, żeby sobie mógł ktoś sprawdzić, ale nie będę ich czytał, bo to za dużo czasu. Na szczęście w języku polskim słowo imię też ma więcej znaczeń niż jedno, więc nie będzie chyba nam trudno zrozumieć, że słowo imię można odczytywać nie tylko jako nazwę własną, tak jak ja Adam, ktoś inny Paweł, brat Boguś ma właśnie Boguś albo Bogdan, nasz Pan miał imię Jezus, Jehowa ma JHWH, to też jest jego imię, jako jego nazwa własna, JHWH. Więc pierwsze znaczenie słowa imię to oczywiście nazwa własna, nawet nie będę podawał żadnych na ten temat wersetów, bo każdy wie, że najczęściej słowo imię używamy w tym znaczeniu. Nazwa własna danej jednostki składająca się z jednego, dwóch czy trzech członów. A drugie znaczenie słowa imię w Biblii to natura. Żydów 1:4. Do sprawdzenia nie czytam. Trzecie znaczenie to cześć. Izajasz 42:8. Filipensów 2:8-10. Dzisiaj ten fragment z Filipensów zresztą czytaliśmy, bo aż po 11 tam też słowo, i nawet wzmiankowałem, prawda, że darował naszemu Panu imię ponad wszelkie imię. I mówiłem, że na pewno nie chodzi o nazwę własną, bo co to byłoby było za znaczenie. Chodzi o cześć. Cześć, jaką nikt poza Jezusem nie otrzymał od Boga w większej ilości. Czwarte znaczenie to reputacja. Przypowieści 22:1. Tutaj może mogę także się wspomóc naszym polskim językiem. W języku polskim mówimy o tym na przykład, że ktoś ma dobre imię, albo dba o dobre imię, albo mówimy, że ktoś komuś odebrał dobre imię, albo mówimy, że ktoś cieszy się dobrym imieniem, albo mówimy, że ktoś splamił swoje imię. To mamy na myśli imię w znaczeniu reputacji. Także język polski też to znaczenie imienia jako reputacja widzi i używa dosyć często. Piąte znaczenie to autorytet, albo inaczej upoważnienie, albo urząd. Tak trudno jednym słowem oddać, prawda, bo one tak się zazębiają. Autorytet, upoważnienie, urząd jako takie składowe znaczenie, w zależności od sytuacji to się będzie przemieniało bardziej w stronę autorytetu czy upoważnienia. Wersety biblijne na to piąte znaczenie to 2 Mojżeszowa 5, 22-23, Mateusz 7, 22. I znowu pomoc języka polskiego. Mówimy w języku polskim, że ktoś występuje albo mówi, albo nawet czyni coś w czyimś imieniu. Jakie znaczenie ma wtedy imię, gdy ja robię coś w czyimś imieniu? Mam jego autorytet, albo jego upoważnienie, albo urząd, który mi dał. I na przykład mogę nie być właścicielem firmy, ale mam funkcję menadżera, zarządcy i właściciel firmy powiedział, mam do ciebie pełne zaufanie, wszystkie twoje decyzje to tak jakby moje. Jak coś będzie kiedyś źle, no to ja się z tobą rozliczę, prawda? Ale póki co, to nie muszą oni się do mnie tutaj dozwaniać. Jakie polecenie wydasz? To ma być traktowane tak, jakbym ja je wydał. No, rozumiemy, prawda? Mamy też takie w polskim użyciu znaczeniu słowa imię. Autorytet, upoważnienie, urząd. To był numer 5. Teraz 6. Dzieło albo sprawa. No znowu tak, daję 2 słowa, bo to jest jedno i to samo, ale komuś może lepiej się podobać, że dzieło, komuś, że sprawa. Na przykład 1 Królewska 8, 16 do 20 i 29. Dzieje apostolskie 21, 13. Tam, o ile pamiętam, chyba jest mowa o tym, że apostoł był gotowy nawet umrzeć dla imienia Jezusa. W tym chyba Dziejach Apostolskich tak o tym pisze. Czyli umrzeć dla imienia Jezusa, czyli dla Jego sprawy, dla Jego dzieła. Tego, co On robi. On się w to włączył i mówi, mogę nawet za to imię umrzeć, za tą sprawę, którą reprezentuje. Po polsku znowu mamy pomoc. Mówimy na przykład w imię dobrze pojętej współpracy. Albo w imię zasad. Prawda? Czyli znowu dzieło, sprawa. I 7 znaczenie, ostatnie i dla nas najważniejsze. Dałem go jako ostatnie, bo to znaczenie 7 występuje w zdaniu naszego Pana, żeby chrzcić ich, uczniów, jeszcze będę podkreślał to pewnie kilka razy dzisiaj, chrzcząc ich, uczniów, nie narody, w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. 7 znaczenie to charakter, usposobienie. I tu podam kilka wersetów biblijnych na to znaczenie, no bo to jest to nasze główne znaczenie, no to trudno, żebym je nie poparł, tylko stwierdził i od razu przeszedł do omawiania. Ale nie będę za dużo podawał, bo to znowu myślę szybko będziemy przekonani, że tak rzeczywiście jest. Psalm 34, 4. Psalm 34, 4. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Jak można wywyższać imię Boga? Zachwycać się spółgoskami JHWH, że są takie piękne i wspaniałe? Jako spółgoski są takie same jak każde inne spółgoski, czy też litery alfabetu. Wywyższanie imienia Boga to nic innego jak jego wywyższanie Jego charakteru, Jego usposobienia, Jego umysłu, woli i serca, bo to jest charakter. Usposobienie człowieka, w zależności od tego, jak bardzo chcemy daleko to rozbijać, no to może być to umysł, wola i serce. Albo zawartość umysłu, to co masz w myślach, to co wiesz, to co rozumiesz, ta twoja wiedza, znajomość, wola, twoje pragnienia, no i serce, twoje uczucia. Albo, skoro jesteśmy w psalmach, psalm 111, a werset 9. 111, 9. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne, mówi moja Biblia Warszawska, jak chyba większość tłumaczeń jakoś sobie nie może poradzić z tym strasznym, jest imię Jego. No więc znowu, wielkie jest święte i straszne, lepsze i lepiej byłoby święte i budzące lęk jest imię Jego, więc nie straszne w sensie piekielnym albo w której śmierci, to jest właśnie śmiech, tak mi się teraz kojarzy, że dawny błąd piekła został zastąpiony nowoczesnym błędem ludu Bożego z parauzji, no bo w parauzji piekło zostało obalone jako nie stworzone przez Boga dla nawet największych grzeszników, że raczej która śmierć czeka tych największych grzeszników, którzy nie będą chcieli się zreformować, gdy staną na próbie do życia. I teraz ta, która śmierć jest, tą, którą śmiercią są ludzie straszeni. No. Ona zastępuje dawne piekło jako straszak. Dlatego lepiej to słowo straszne byłoby oddać budzące lęk. Tak jak wobec Boga, prawda, mamy odczuwać lęk, więc wielkie i budzące lęk jest imię Jego, bo słowo straszne niekoniecznie dobrze się kojarzy i na pewno nie chodziło psalmiście o to, że jest straszne w znaczeniu napędzające stracha. Tylko, że jest wielkie i budzące lęk imię Jego, Jego charakter. Wzbudza lęk takiej bojaźni pańskiej. Izajasz 29, 23. Kolejny fragment, który używa słowa imienia w tym znaczeniu. Izajasz 29, 23. Dlatego... bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło z moich rąk, uświęcą moje imię i świętego Jakubowego będą czcić jak świętego i będą się bać Boga Izraelskiego. Gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię. No, w tym samym znaczeniu. Jego charakter, bo w końcu zrozumieją prawdziwy boski plan. Nie ma tam w nim piekła dla ludzi, która śmierć owszem jest, ale nie dla tych, którzy nie słuchają innych ludzi jako nauczycieli religijnych, tylko tych, którzy postawieni przez Boga na próbie do życia, czyli tacy, którzy całkowicie zrozumieli ideę Jezusa, przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela i zostali postawieni na próbie do życia, co w obecnym życiu nie obejmuje 99,9% chrześcijan, którzy w ogóle na próbie do życia nie stają, bo nie są chrześcijanami gotowymi do stanięcia na tej próbie, nie dotyczy. Dopiero w wieku tysiąclecia ta cała ludzkość na takiej próbie stanie, dopiero wtedy pojawi się ewentualność której śmierci, ale to wtedy Jezus z Kościołem będą zarządzać tymi procesami, jak również procesem nauczania ludzi, karania tych ludzi, jak nie będą przyjmowali prawdy, żeby ich tymi karami zmusić, zachęcić, skłonić, wszystko jedno jak do posłuchania prawdy i pójścia drogami prawdy. Jak wiemy, 100 lat będą tak czynić wobec najbardziej nawet upartych grzeszników i złośników i oporników, którzy by nie chcieli tego przyjąć, żeby jednak ich do tego zachęcić w jakiś sposób. 52 rozdział 5, tak? 52 rozdział 5 i 6 werset. Lecz teraz co mam robić, mówi Pan, gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany. Jego tarani chełpią się, mówi Pan, a moje imię ustawicznie jest lżone dzień po dniu. Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to jestem ja, że to ja jestem, który mówi o to jestem. No, mamy znowu, lżone jest imię Boga, boski charakter. Niestety chrześcijanie lżą najbardziej boskie imię wymyślonymi przez siebie błędami na temat jego charakteru i planu. Piekło i wtóra śmierć dla ludzi, którzy dzisiaj żyją, a nie posłuchają głosicieli prawdy, jest lżeniem boskiego imienia. Bóg tak nie postępuje. Ale w owym dniu, tak, lud pozna moje imię. Nie, że pozna, że to jest JHWH. Nie, to nie o to mu chodzi. Pozna jego wspaniały charakter i jego wspaniały plan. No i może jeszcze Jeremiasz 23, 27. Jeremiasz 23, 27 mówi tak. Którzy zmierzają do tego, aby zacząć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. No i znowu, na pewno nie chodzi o to, że Żydzi zapomnieli, że JHWH to imię Boga, tylko przez swoje sny, bajki, błędy wymyślane na temat mojego imienia zupełnie wypaczają mój charakter. Jakim ja Bogiem jestem, zrównując mnie powoli z tymi bogami różnymi pogańskimi. A wiemy, za co bogowie pogańscy robią. Zazdroszczą, gniewają się, zabijają się, karają w sposób nieradny, nieproporcjonalny do winy grzesznika, jak po prostu jak rozcieczone, wściekłe jednostki, które karają, wylewając swój gniew na kogoś w danej chwili wzbudzony przez nich. Albo w nich lepiej. Zatem w to właśnie znaczenie słowa imię występuje w słowach naszego Pana, żebyście chrzcili ich, uczniów, nie narody, w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. To znaczy, żebyście je chrzcili w imię, w charakter Ojca i Syna i Ducha Świętego. No ale ktoś powie, jaki to ma związek z zanurzaniem kogoś w wodzie? No bo ten chrzest to zanurzenie przecież w wodzie. Niedawno mieliśmy brata Radka tak zanurzonego w hełmie. No i co, już jest zanurzony w imię, w charakter Ojca i Syna Ducha Świętego? To była tylko woda. Od tego nikt nie nabędzie charakteru Ojca i Syna i Ducha Świętego. A gdyby nawet ktoś jak gdyby chciał nabyć taki charakter, no to wiadomo, że nie nabędzie charakteru tego Ducha Świętego jako pewnej osoby, bo taki ktoś nie istnieje, nie ma Ducha Świętego jako osoby. Jezus nie miał na myśli symbolu zanurzenia w wodzie, gdy te słowa wypowiadał. Miał na myśli rzeczywistość. Miał to, co ten na myśli to, co ten symbol pokazuje. Czyli innymi słowy, miał na myśli prawdziwy chrzest, którego zanurzenie w wodzie jest tylko i wyłącznie symbolem. A na czym polega ten prawdziwy chrzest? No, bardzo ładnie pokazany jest w symbolu zanurzenia w wodzie. Zanurzenie w wodzie, które jest częścią ziemi, reprezentuje, jest symbolem śmierci danego człowieka dla samego siebie, dlatego czym był do tej pory, szczególnie w tej części jego grzesznej, ale nie tylko, i powstaniem do nowego życia, którego dotąd nie prowadził. Więc symbolicznie umiera, idąc do wody, pod wodę, dlatego musi być ten symbol przez zanurzenie w wodzie. Żaden inny symbol tego nie zastąpi. Kropienie wodą, ani polewanie nawet, gdzie jest troszeczkę więcej wody niż w przypadku kropienia, tego nie zastąpi. Zatem polega to na ten prawdziwy chrzest polega na jakiejś śmierci i na jakimś powstaniu. Na uśmierceniu grzesznych skłonności starego Adama, a potem na wyrabianiu albo powstawaniu do charakteru podobnego u Boga, na charakteru podobnego u Jezusa, stąd w imię Ojca, charakter Boga Ojca, podobne jego podobieństwo, i syna, charakter syna Jezusa, i jeszcze Ducha Świętego, czyli charakter braci, czyli Ducha Świętego obecnego w innych braciach. Inni bracia są także przykładem dla nas, ci bracia, którzy tego Ducha Świętego nabyli, są dla nas przykładem, żebyśmy i także z nich przykład brali i w podobny sposób się rozwijali. Bo w Biblii chrzest to jest to samo, co poświęcenie. Śmierć starego Adama. Zatem jest prawdziwy chrzest, jest i symboliczny chrzest. Ten symboliczny nie budzi wątpliwości, to jest to zanurzenie w wodzie. Prawda? Nie potrzeba nikogo chyba udowadniać, że takie coś jest. Przeczytam jeden tylko werset z Mateusza 3,16, że taki symbol chrztu miał miejsce. Mateusz 3,16. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, oto otworzyły się niebiosa, ujrzał Ducha Bożego, który wstąpił w postaci gołębicy, spoczął na nim. Nasz Pan sam był w ten sposób ochrzczony, jest to symboliczny. Marek 1,9 też o tym mówi. Nie będę więcej nikogo do tego przekonywał, bo każdy to wie. Niedawno mieliśmy taką uroczystość u nas w zborze w Chełmie. Ale poświęćmy teraz więcej znacznie miejsca temu prawdziwemu chrztowi. Bo powiedziałem, że ten chrzest symboliczny to zanurzenie w wodzie, śmierć dla starego Adama i powstanie z wody, początek powstawania do czegoś nowego. Do tego można nadać nowego Adama, do tego Adama, którego nie mamy, a którego chcielibyśmy nabyć, podobnego do Boga, Jezusa i do tego, którzy inni bracia już posiadają i mogą być dla nas dobrym przykładem. Więc na potwierdzenie, że jest także ten prawdziwy chrzest, który trwa całe życie, bo całe życie dziecko Boże wstaje do tego nowego Adama, do tych nowych wartości, do tych nowych rzeczy, które chciałby rozwinąć w sobie, myślę, woli i sercu, do nowego charakteru. Łukasz 12,50. Słowo naszego Pana o samym sobie. Łukasz 12,50. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż to się dopełni. Nasz Pan mówi te słowa, już dawno jest po chrzcie w Jordanie. Mało tego, mówi o tym, że ten chrzest, że tak powiem, jeszcze się nie skończył. Czyżby chodziło mu o to, że Jan Chrzciciel nie chciał go z Jordanu wypuścić? I tak długo go tam trzymał i mówi, kiedy się skończy to zanurzenie, ten symbol chrztu, no przecież śmieszne, prawda? On po prostu już dawno jest po zanurzeniu i mówi, że ten chrztem ma być ochrzczony. I mało tego, jak gdyby udręczony jest, bo nie wie, jak to się skończy, jaki będzie ostateczny wynik. Jakże jestem udręczony, aż to się dopełni, aż dobiegnie końca. Czyli ma na myśli, co ten prawdziwy chrzest. To jego śmierć w Jordanie pokazaną dla starego Jezusa, tylko znowu zastrzeżenie, stary Jezus, tak go nazwijmy, jak mówimy o stary Adam, nie będzie stary Jezus. Stary Jezus był doskonały jako człowiek. Stary Adam jest niedoskonały jako człowiek. Ale jeden i drugi, i stary Jezus musiał być uśmiercony przez Jezusa i stary Adam musi być uśmiercany przez nas. Dlaczego? Bo jeżeli Jezus chciał rozwinąć charakter do boskiej natury, którego to charakteru nie posiadał, to pomimo tego, że jego ludzki charakter był doskonały, on musiał umrzeć dla doskonałego ludzkiego charakteru. Nazwijmy go starym Jezusem, prawda? Ponieważ on był na poziomie ludzkim. Do roku 30 roku życia go rozwijał, wypełnił wszystkie przepisy, wymogi zakonu, rozwinął charakter nadający się do wiecznego życia jako człowieka, z którego to następnie zrezygnował w poświęceniu dla Boga i co pokazał w Jordanie. Mówiąc, ja to wszystko oddaję, bo ja mam umrzeć za człowieka. Więc ja także umieram dla tych ludzkich rzeczy. Dla mnie ludzkie rzeczy będą o tyle ważne, o ile będą mi pomagać w rozwijaniu mojego charakteru do boskiej natury. Natomiast o ile nie będą mi pomocne do rozwijania mojego charakteru do boskiej natury, to te rzeczy ludzkie dla mnie nie istnieją. One umierają. Ja od nich wstaję. Ja od nich zmartwychwstaję. Czyli innymi słowy, krótko mówiąc, nasz Pan zaczął swoje zmartwychwstanie kiedy? Gdy został podniesiony z grobu, czy gdy został podniesiony z Jordanu w tymże symbolu? Zmartwychwstanie naszego Pana rozpoczęło się już od Jordanu. Zmartwychwstawanie od ludzkich uczuć, które Jezus uznał za martwe. Jeszcze raz podkreślam, w jego przypadku zupełnie doskonałe. Ale to nie znaczy, że on nie miał z tego zrezygnować. Nie został powołany do tego, żeby żyć jako człowiek na wieki tutaj na ziemi. Został spłodzony do boskiej natury. Miał rozwinąć charakter o wiele wyższy, nadający się do czegoś wyższego niż tylko ludzka natura. Dlatego wszystko to, co jest ludzkie, miało być przez niego uśmiercone. I tylko używane na tyle, na ile ten nowy charakter do boskiej natury pozwalał. Potrzebował, na ile to było niezbędne, żeby mógł żyć i rozwijać ten charakter do boskiej natury. I tak samo jest z dziećmi bożymi. Dlatego powtarzam to, co jest bardzo może nie czasami szokujące i czasami nawet bracia w głębszej prawdzie się dziwią. Zmartwychwstanie ludu Bożego zaczyna się w momencie naszego poświęcenia się Bogu w tym życiu. A nawet można powiedzieć, że zaczyna się jeszcze wcześniej niż symbol, bo symbol zwykle dana jednostka podejmuje z pewnym opóźnieniem. Najpierw w sercu dojrzewa ta myśl poświęcenia się Bogu i Bóg to widzi. I on z boskiego punktu widzenia już się Bogu poświęcił. Już zrezygnował z tego dotychczasowego Adama. Użyję brata Radka, bo niedawno ten symbol mieliśmy. Brat Radek, zanim zdecydował się na ten symbol chrztu, to już wcześniej to w sercu miał. Tylko on pewnie wie, albo nawet może czasami, on może czasami nawet nie wiedzieć, ile wcześniej to miał. Bóg obserwował, widział jego uczucia, jego pragnienia i Bóg wie na pewno dokładnie, mógłby nawet podać godzinę, kiedy on dostrzegł jego poświęcenie w sercu. Brat Radek pewnie też mniej więcej może to zlokalizować, a na pewno było to wcześniej, bo inaczej by nigdy nie przyjawił chęci, tak, okazania tego w symbolu chrztu. A co najmniej 2 miesiące wcześniej przed tym faktem zgłosił takie pragnienie, więc przynajmniej tyle było wcześniej to w jego sercu obecne. I od tego momentu, który później jest pokazany w symbolu chrztu z jakimś opóźnieniem, prawda? Ale to nie ma znaczenia. Możemy umówić się, że od tego symbolu zewnętrznego, kiedy wszyscy już to zobaczyli. I od tego symbolu brat Radek rozpoczął swoje zmartwychwstawanie. Czyli lud Boży rozpoczyna zmartwychwstanie w tym życiu jeszcze zanim pójdzie do grobu. I już zmartwychwstaje od uczuć starego Adama. Zmartwychwstaje, rozwija ten charakter do doskonałości. Kiedyś jak było spłodzenie z ducha do boskiej natury, jak nie ma spłodzenia z ducha, no to nie do boskiej natury, do ludzkiej doskonałej natury. Bóg daje odpowiednie doświadczenia, żeby ten charakter rozwijał do odpowiedniej natury, do której Bóg daną jednostkę zaprosił i Bóg wie, jaką ofertę dla każdego ma i jaka będzie nagroda za wierność. I ten charakter jest rozwijany. I w pewnym momencie dziecko Boże umiera, jego ciało umiera. Charakter do tej pory rozwinięty zostaje w umyśle pamięci Boga i będzie zrzucony, oddany w chwili zmartwychwstania w to ciało, które Bóg wtedy stworzy dla takiej jednostki. Jak to Paweł powiedział, każdemu nasieniu jego własne ciało, zależnie jakie nasienie poszło, czy w boskiej naturze, czy w duchowej anielskiej, czy w ludzkiej, jak godni doskonałej. Wobec tego, czy też normalnie to na naturze ludzkiej, ale charakter każdy odzyska w momencie zmartwychwstania z grobu, taki, jaki miał, gdy do grobu szedł. Dlatego bardzo warto się poświęcać w tym życiu i nie mówić, a skoro nagroda taka sama jest za poświęcenie wieku tysiąclecia, to się poświęcę wtedy, bo w tym życiu już i tak już zamknięte klasy wysokiego powołania, jest tak najniższa tylko klasa wywołana, czy się wybierana, czy poświęcę się dzisiaj, czy wieku tysiąclecia, to na jedno wyjdzie. No okej, na jedno wyjdzie, życie na ziemi, ale możemy, zanim umrzemy, rozwinąć nasz charakter do takiego poziomu, że gdy będziemy z grobu wzbudzeni, będziemy startowali z bardzo wysokiego poziomu rozwiniętego charakteru. Więc chyba lepiej startować z wyższego poziomu po obudzeniu z grobów i uzupełnić ewentualnie te braki, które nam zostaną, niż startować z niskiego poziomu. Niż znosić uderzenia laski żelaznej za każdą chęć złego słowa, które będziemy chcieli wypowiedzieć, za każdą chęć złego uczynku, który będziemy chcieli uczynić, czy wolimy być karani i uderzani, czy kary i uderzenia laski żelaznej będą przyjemne dla tych, którzy będą je otrzymywać, a wiemy, że będzie Jezus rządził laską żelazną. Lepiej być w jak najwyższej stanie, w jak najlepszym stanie po zmartwychwstaniu. Więc lud Boży zmartwychwstaje już w tym życiu od chwili poświęcenia się Bogu. Zmartwychwstaje od grzesznych, ludzkich uczuć, które uznaje w akcie poświęcenia za martwe, to jest właśnie ci martwi jego, od nich wstaje w tym życiu i dochodzi do takiego poziomu, ile, że tak powiem, jego wierność mu pozwoli, bo to Bóg mu nie ogranicza. My się sami ograniczamy naszą wiernością Bogu. Im gorsze rezultaty osiągniemy w rozwoju charakteru, to dlatego, że byliśmy mniej wierni w poświęceniu, w realizowaniu. I Bóg zrobił tyle dla nas, ile pozwoliliśmy mu zrobić. A im więcej zrobimy, no to znowu, to tam więcej mu pozwoliliśmy. On by w każdym z nas dokonał wielkiego dzieła, gdybyśmy mu pozwolili, ale pozwalajmy mu najwięcej, jak tylko możemy. On może bardzo daleko nas zaprowadzić, jeżeli z nim będziemy szli. Bo jak będziemy mu uciekali, no to będzie tracił czas, żeby nas gonić i łapać. I znowu nas przyciągać z powrotem. Będzie wołał za nami, krzyczał, ale to już jest strata czasu. To już jest strata czasu. Kolosenów 3:1-3. Zobaczmy. Nie wiem, czy wszystkie wersety, które mam tu zaplanowane, przeczytam, bo wiem, że mogę przyciągnąć, ale też zdaję sobie sprawę, że nie mogę przyciągnąć do północy, jak to Paweł czynił dawnymi czasy. Zatem Kolosenów 3:1-3. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus na poprawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Ciekawe stwierdzenie. Paweł mówi do kogoś, kogo uważa za wzbudzonego, tak jest w wersecie pierwszym, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, wzbudzeni, a jednocześnie umarłego, bo w wersecie trzecim mówi umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte. No to mówimy, Pawle, co ty robisz? Do jakich zmarłych ty przemawiasz? Czy sądzisz, że zmarli umarli czytają twój list, mogli go przeczytać? A jeżeli umarli, to dlaczego w wersecie pierwszym nazywasz ich wzbudzonymi? No to umarli czy zbudzeni? No w ogóle było jakieś zbudzenie, jakieś zmartwychwstanie? I ty piszesz do ludzi zbudzonych, no póki co, kiedy ten list piszesz, Pawle, to tylko Jezus zmartwychwstał. A ty tutaj mówisz, jesteście wzbudzeni z Chrystusem, w liczbie mnogiej w ogóle piszesz. A potem i tak nazywasz ich umarłymi, mówi, no to logiczny Paweł coś znowu pomieszał, tak? Nie wie w sumie, czy oni są wzbudzeni, czy oni są umarli, nazywa ich takimi i takimi. Więc jest jak gdyby problem, jeszcze nazywa ich zbudzonymi z Chrystusem razem. Dlaczego tak, dlaczego on tak to mówi? Dlatego, że jest to, co przed chwilą podkreślałem. Zmartwychwstanie dzieci Bożych rozpoczyna się już w tym życiu, jeszcze przed śmiercią ciała, od powstawania, podnoszenia się z upadłych ludzkich myśli, woli, uczuć, dla których my umarliśmy. Dlatego pisze, umarliście bowiem. To znaczy, zrezygnowaliście ze swoich ludzkich dotychczasowych uczuć, uznaliście je za martwe. To są martwi, to są wasi zmarli, od których musicie wstawać, żeby rozwijać te duchowe, te doskonałe. Porównajmy Rzymian 12:2. Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, dobre, miłe, doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. Zupełny przewrót. Musicie wstać do zupełnie innych rzeczy. Dlatego on mówi, że jesteście zbudzeni z Chrystusem ze śmierci starego Adama, bo jesteście wszyscy po poświęceniu, bo ten akt podjęliście, a umarliście dla tego starego Adama, dla jego ludzkich myśli, woli i uczuć, przede wszystkim grzesznych, to bez wyjątku 100%, ale także wielu niegrzesznych, bo widzicie, że wiele nawet niegrzesznych rzeczy typowych dla człowieka niekoniecznie wam są potrzebne. Na przykład kariera zawodowa, żeby się piąć w szczeblach kariery, czy to tytuły zdobywać doktorskie od magistra przez doktora, docenta do profesora, albo stanowisko służbowe w pracy, może będę prezesem korporacji, więc jak to mi niedawno ktoś powiedział, człowiek ma leżankę przy biurku i tam po prostu śpi, bo on pracuje non stop. On musi dbać o karierę. Łóżeczko przy biurku i trochę się prześpi i do pracy. Prześpi się i do pracy. Takie jest jego życie. No, przykład z pewnego punktu widzenia, przykład poświęcenia. Tylko nie w tym kierunku, to mu nic dla królestwa nie da. Najwyżej będzie się piął w karierze i miał duże pieniądze. I sięgniemy po inny werset biblijny, który też mówi o prawdziwym chrzcie. Tak przypominam, że mówimy o prawdziwym chrzcie dziecka Bożego. To znaczy o jego jego śmierci w akcie poświęcenia dla starego Adama i powstawaniu już w tym życiu. Od momentu poświęcenia się Bogu do tego nowego Adama. Do tych nowych ludzkich uczuć, myśli, ambicji, pragnień, celów, które są typowe dla dziecka Bożego. Z rezygnacją z tych rzeczy, które były typowe dla starego Adama i bardzo, może nawet cenne dla niego. Rzymian 6, rozdział 3-8. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. No, zagadkowe stwierdzenia, znowu do nieżywych, że umarli, że zbudzeni i mamy tutaj różne ciekawe rzeczy. Zauważmy, że o fakcie śmierci Paweł mówi kilkakrotnie. Werset trzeci. Śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Werset czwarty, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez śmierć. Werset piąty, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, czyli jeśli już tak umarliśmy, jak On umarł. On umarł i my też umarliśmy. No ale Jezus coś powie, no rzeczywiście umarł, jak Paweł pisał te słowa, ale ci bracia odbiorcy tego listu nie umarli. Ale Paweł nie rozumie śmierci cielesnej. Paweł ma na myśli to poświęcenie się, tak? Czyli śmierć dla starego Adama. I mówi, my tak samo umarliśmy, jak Jezus umarł. Jezus umarł w Jordanie dla starego Jezusa, a my umarliśmy dla starego naszego Adama teraz. Jezus jednocześnie umarł potem i fizycznie, ale nie o tej śmierci On mówi. Więc prosiliśmy, tak, prosiliśmy w podobieństwo Jego śmierci. Werset szósty. Nasz stary człowiek został z Nim ukrzyżowany. Już ukrzyżowany został. Już jest już na krzyżu stary człowiek. Stary Adam jest ukrzyżowany, nie żyje. Już jest po fakcie, mówi. No to był szósty. Siódmy. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Nie ma na myśli śmierci fizycznej. Ma na myśli śmierć dla starego Adama. A uwolniony jest od grzechu dlatego, że no to właśnie to jest ciekawe, trochę ciekawe stwierdzenie, ale nie ma czasu na to wszystko, żeby w szczegółach rozwijać. Tylko powiem krótko. Kto umarł, czyli w pełni poświęcił się Bogu, umarł dla siebie i świata, uznał starego Adama za nieżywego dla niego, uwolniony jest od grzechu, bo przypisana mu została zasługa naszego Pana. Zdjęty został z niego wyrok. Grzech Adamowy jest uwolniony od grzechu przez usprawiedliwienie, które my nazywamy usprawiedliwieniem ożywionym, tym drugim, wyższym etapem. Biblia mówi o obydwu, ale kto to w Biblii widzi? Komu zależy na to, żeby odróżniać usprawiedliwienie tymczasowe, gdzie nie ma przypisania zasługi, od usprawiedliwienia ożywionego, gdzie następuje przypisanie zasługi, co jest równoważne ze zdjęciem wyroku Adamowego danego człowieka. Uwolnienie go od grzechu, i to ma Paweł na myśli. Ale ci, którzy tego nie rozumieją, stoją później różne teorie, że kto umarł, poszedł do grobu, to jest uwolniony od grzechu. Akurat. Śmierć człowieka, który umrze do grobu, zwalnia go z grzechu? To znaczy, że nie jest potrzebny odkupiciel. Wystarczy, że umrzemy, pójdziemy do grobu, kara odbyta, więc co? Należy nam się zmartwychwstanie? Za co? Za to, że ponieśliśmy karę, którą powinniśmy ponieść? Kara śmierci dla człowieka ma być karą wieczną. Jak umarłeś grzeszniku za grzech, który w Adamie dziedziczysz, no to zostajesz w grobie na zawsze. Chyba, że cię ktoś zastąpi w tym grobie i się położy do tej trumny, do tego grobu za ciebie, to wtedy cię wypuszczę. Sama twoja śmierć jest tylko karą za grzech i koniec, umarłeś i tam zostajesz. No ale stoją tu różne teorie, że śmierć uwalnia od grzechu. Nie, ta fizyczna nie uwalnia. Uwalnia od grzechu przypisanie zasługi okupu naszego Pana danemu człowiekowi. Bracia, którzy byli przygotowani do klasy malutkiego statka, dostępowali usprawiedliwienia ożywionego, to znaczyło rzeczywiste przypisanie zasługi okupu tym braciom. To ich uwalniało od grzechu Adamowego i umożliwiało Bogu spłodzenie ich z ducha. Bo Bóg nie spłodzi z ducha grzesznika. Ktoś przed boską sprawiedliwością musi być bez wyroku. Wyobraźmy sobie, że Bóg grzeszników pod wyrokiem śmierci spłaca do boskiej natury na członków ciała Chrystusowego. To jest to absurd. Bóg mówi, ja mogę to zrobić, ale z punktu widzenia sprawiedliwości oni muszą być zwolnieni spod wyroku. No to Jezus mówi, przecież ja za nich też umarłem. Oni w tym życiu do mnie przychodzą. Czy ja nie mógłbym im przypisać mojego okupu tak jak ludzkości kiedyś go dam w wieku tysiąclecia? No Bóg mówi, tak, to właśnie zrobimy. Uznamy, że na podstawie ich pokuty, wiary i chęci całkowitego poświęcenia się mi przez ciebie, tak mówię, tak inscenizuję, tak odtwarzam rozmowę Boga z Jezusem, ich całkowite chęci poświęcenia się mi przez ciebie, oni wykorzystują ten swój udział w okupie, który mieliby w wieku tysiąclecia, jako zwykli ludzie. Bo gdyby nawodnik Kościoła nie wybierał, tylko od razu dał możliwość restytucji dla ludzkości, to przecież oni mieliby szansę się zreformować w wieku tysiąclecia i jako takie bardzo bogobojne jednostki pewnie by to zrobili, bo oni są gotowi w tym życiu, kiedy śmierć im grozi za to poświęcić się i przyjść do mnie przez ciebie. To w wieku tysiąclecia to oni byliby zwycięzcami wszyscy. Ci, którzy są gotowi umrzeć dzisiaj. Więc Bóg mówi, na podstawie ich pokuty, wiary i pełnego poświęcenia się mi, ja mogę im przypisać. Uznać, że są zwycięzcami wieku tysiąclecia, owcami wieku tysiąclecia, mają już doskonałą ludzką naturę, która jest częścią Twojego okupu i oni to wszystko odzyskali i oni z tego rezygnują na poczet boskiej natury, żeby być z Tobą, jako członkowie Twojego ciała. Więc ja przypisuję to im rzeczywiście. Wszystkim innym wierzącym tego nie przypiszę. Nawet jak w Ciebie wierzą, ale się nie poświęcą, nie przypiszę im tej zasługi, bo jednocześnie pozbawiłbym ich szansy w wieku tysiąclecia na to, żeby mogli ubiegać się o życie wieczne, bo każdy z nas ma tylko jedną szansę. Jezus za każdego umarł tylko raz. I o tym mamy tutaj mowę w tym właśnie fragmencie. Tak się znowu rozgadałem, ale co zrobić? Tak to już jest. Zaraz będę musiał tą listę moją troszeczkę ścinać. Więc mamy ten dokonany fakt śmierci w tych wersetach oraz mamy teraźniejsze przyszłe zmartwychwstanie. Mówię teraźniejsze przyszłe, bo ono już było w toku i miało być kontynuowane zmartwychwstanie. Werset czwarty. Zobaczmy werset czwarty. Jak porównamy, tak, werset czwarty, mamy tutaj porównanie między wskrzeszeniem Jezusa z martwych, a prowadzeniem nowego życia przez nas. Widzimy, co tu pisze? Jeszcze raz czytam czwarty. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Już to się stało. W Jego przypadku i w naszym. Chociaż my żyjemy. Ale już jesteśmy pogrzebani przez śmierć. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, teraz zauważmy, o jakim wskrzeszeniu Chrystusa z martwych mówi Paweł? Czy z grobu? No nie. Bo za chwilę mówi, że tak jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i żebyśmy my nowe życie prowadzili. Porównuje życie prowadzone przez siebie i współbraci, do których pisze, do wskrzeszenia Chrystusa z martwych. Czyli nie ma na myśli grobu, bo bracia nie zostali zbudzeni z grobu. Nie prowadzili nowego życia po swoim zmartwychwstaniu z grobu fizycznym. Oni po prostu byli po poświęceniu. Prowadzili nowe życie, bo powstawali, zmartwychwstawali od starego Adama w kierunku tego, który by się nadawał do boskiej natury. Więc mówiąc o Chrystusie wskrzeszonym z martwych, ma na myśli ludzkie uczucia Jezusa. Ma na myśli starego Jezusa, tego doskonałego starego Jezusa, dla którego Jezus umarł i od Jordanu był podnoszony. I mówi tak, jak Jezus był podnoszony od starego Jezusa do rozwinięcia boskiej natury, 3,5 roku to trwało i się już skończyło, tak i my z chwilą naszego poświęcenia, z chwilą rozpoczęcia naszego zmartwychwstawania prowadzimy zupełnie nowe życie. Stajemy do zupełnie czegokolwiek innego niż było to wcześniej. Taka jest analogia, bo inaczej ten werset, ten wywód Pawła nie miałby żadnego sensu. Oni nie byli jeszcze zbudzeni z grobu, a już równoważy, analogię stawia między wskrzeszeniem Chrystusa z martwych i prowadzeniem przez nich nowego życia. No może jeszcze jeden sięgnę. 1 Koryntów 15, 29 i możemy tam znaleźć, przeczytać takie oto słowa. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić, a dosłownie ma być, którzy się chrzczą za umarłych, jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, po cóż dają się chrzcić za nich? To jest ciekawy werset, chyba nawet gdzieś tam mam w archiwum wykład na ten temat, bo znowu bardzo dziwne wnioski różni wyciągają z tego wersetu, ale teraz tylko krótko o tym wersecie. Cóż wtedy uczynią? Bo on tu cały czas broni idei zmartwychwstania, bo niektórzy mówią, że nie ma zmartwychwstania. Nic takiego nie ma i nigdy nie będzie. Więc Paweł argumenty cały czas mówi, że zmartwychwstanie to jedyna nadzieja dla ludzkości. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to nawet naśladowcy Chrystusa umarli beznadziejnie, bez sensu, bo nigdy nie wrócą, poginęli, a przecież umarli z nadzieją. Mało tego, że z nadzieją na zmartwychwstanie swoje własne, umarli nawet z nadzieją na to, że będą po zmartwychwstaniu błogosławić innych, którzy będą też zmartwychwstawać, będą wzbudzani z grobu. No i w wersecie 29 mówią, cóż wtedy uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, czyli nie chodzi o chrzest znowu zanurzenie, symbol, tylko którzy umierają dla starego Adama, rozwijają charaktery do przyszłego boskiego poziomu, za umarłych się chrzczą, żeby tym umarłym potem błogosławić, całemu światu ludzkości umarłemu w grzechu. Jeżeli umarli nie bywają wzbudzeni, to po co oni się chrzczą? Bo jeżeli nie ma zmartwychwstania, to ani nie będzie miał kto błogosławić, bo członkowie bracia z kościoła też nie wrócą. No i w ogóle Jezusa też nie ma tam, bo też nie zmartwychwstał, jak nie ma zmartwychwstania. Nikt inny nie zmartwychwstanie z kościoła, z naszego Pana, więc nie będzie autorów błogosławieństw. Mało tego, nie będzie nawet kogo błogosławić, bo nikt inny, nawet ci ludzie biedni, biedacy z grobu nie wrócą, żeby z tych błogosławieństw korzystać. Więc po co? Jak nie ma zmartwychwstania, to po co się chrzczą za umarłych? Po co umierają dla starego Adama? Rozwijają tego nowego i to aż do boskiej natury, charakter odpowiedni. Potem idą do tej boskiej natury i czekają na zbudzenie z grobów świata ludzkości, żeby razem z Jezusem jako drugi Adam, druga Ewa im błogosławić, jak nie ma zmartwychwstania. To przecież to jest wszystko bez sensu. Podobnie mamy napisane w Kolosenach 2:11-12 o obrzezaniu i poświęceniu. Minę ten fragment, bo już tymi chyba, które przeczytałem wystarczająco, sądzę, że to udowodniłem. To dlatego według naszego Pana z Jana 5:28, zobaczmy do Jana 5:28, właśnie z tego powodu, że lud Boży zmartwychwstaje w tym życiu, od rozwijania charakteru, do przyszłego bytu w życiu wiecznym, na dowolnym poziomie, zależnie od klasy, to nie będziemy już tego powtarzali ciągle. Dlatego nasz Pan w Jana 5, 28 i 29 mówi znowu coś takiego ciekawego, dziwnego, ale jakże harmonijnie pasującego do tego, co mówimy. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Wyjdą ci, co dobrze czynili na powstanie życia, a inni, którzy źle czynili na powstanie sądu. Mówi, że niektórzy, bardzo nieliczni, stają na powstanie życia. Dlaczego powstają na powstanie życia? Bo swoje charaktery rozwinęli w tym życiu. Rozpoczęli, stanęli na sądzie w tym życiu. Rozpoczęli swoje zmartwychwstanie od naprawiania charakterów, zanim jeszcze poszli do grobu, według tego, że sąd Boży zaczyna się od ludu Bożego, w tym życiu, jeszcze przed światem, który stanie na takim sądzie dopiero po zmartwychwstaniu. I dlatego, że tą dobrą rzeczą, którą oni uczynili, to jest poświęcenie się Bogu. Zrobili bardzo dobrą rzecz. Nie ma lepszej rzeczy, jak najszybciej przyjść do Boga przez Jezusa. Już w tym życiu. Nawet jeżeli nagroda ma być taka sama, jak dla tych z jego tysiąclecia. Ludzka, doskonała natura. Lepiej przyjść w tym życiu, zrobić w charakterze postęp maksymalnie duży, największy jak się da, wrócić z tym charakterem na maksymalnie najwyższym poziomie z grobu i uzupełnić brakujące braki w ciągu roku, dwóch, trzech po zmartwychwstaniu i już być gotowym do życia wiecznego. Podczas gdy cały świat ludzkości będzie miał setki lat, tysiąclecia z niewiadomym skutkiem i z dużą ilością cierpienia po drodze, a wiadomo, człowiek jak cierpi, jest karany, to się często buntuje, więc dla różnych osób będzie to różnie wyglądało i różnie się skończy. I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, ci, którzy poświęcili się w tym życiu, na powstanie życia, bo już będą po sądzie. Ich charaktery będą się nadawały do życia wiecznego, szczególnie te najwyższe klasy, które swój sąd zaczynają i kończą w tym życiu. Bo my, niespłodzeni z ducha, zaczynamy, ale dokończymy pod nowym przymierzem. Ale ponieważ jakiś postęp robimy w tym życiu, tam będziemy tylko kończyć. Dlatego cały czas zachęcam i powtarzam, że lepiej jak najwięcej w tym życiu rozwinąć, żeby jak najmniej zostało do dokończenia. Rok, dwa, trzy i skończone. A nie 30, a może 300 lat, a może 600 lat i dopiero skończone. No to dlaczego aż 500, 600 lat jeszcze jest ci potrzebne? Po co nam to? A którzy źle czynili, to znowu, ci, którzy źle czynili, to nie ci grzesznicy, a ci nie grzesznicy, bo wszyscy tutaj są grzesznicy z tego punktu widzenia. Wszyscy są grzesznikami, potomkowie Adama. A mimo to niektórzy robią dobrze, bo się poświęcają Bogu w tym życiu, a niektórzy robią źle, bo się nie poświęcają. No to oni wstają na powstanie sądu. Na sąd, którego w tym życiu nie przeszli. Bo sąd jest jedynym sposobem, jedynym etapem doprowadzenia kogokolwiek do życia wiecznego. Trzeba stanąć na sądzie, żeby uzyskać życie wieczne. Sąd nie jest żadnym przekleństwem, żadną rzeczą straszną. Sąd jest rzeczą niezbędną. To jest próba do życia. Zamiast sąd możemy powiedzieć próba do życia. To jest jedno i to samo. Więc czy staniemy na sądzie, czy staniemy na próbie do życia, chodzi o jedno i to samo. Zatem dlatego mamy tutaj te słowa. Jako ciekawostka jeszcze powiem, że w obydwu przypadkach, czyli ci, którzy wstają do życia i ci, którzy mają powstać na sąd, to w Grece to powstanie jest anastazis. A anastazis to jest to pełne życie. I zauważmy, że Jezus o tych, którzy dobrze czynili, używa anastazis, powstają do życia, już pełni doskonałego, a niektórzy staną na anastazis sądu, czyli też do życia wiecznego uzyskają je, ale muszą przejść przez sąd po zmartwychwstaniu, bo w tym życiu na tym sądzie nie byli. Stąd mamy kolejne zagadkowe słowa w Nowym Testamencie z ust Pawła. Idźmy tam do nich teraz. 1 Tymoteusz 5:24. 1 Tymoteusz 5:24. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne, wcześniej prowadząc do osądzenia. Za niektórymi zaś idą z tyłu. Dziwne słowa znowu, ale jak znamy boski plan, wszystko się harmonijnie układa, jak się należałoby spodziewać od Boga. Grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne. Dlaczego wcześniej? Bo przed ich zmartwychwstaniem z grobu. Bo są na sądzie, na próbie do życia w tym życiu. My na takiej próbie, na takim sądzie jesteśmy. Nawet bez spłodzenia jesteśmy już na próbie. Tylko jak mówiłem, w naszym przypadku ta próba się nie skończy w tym życiu, bo jako niespłodzeni z ducha nie możemy być przez Boga doprowadzeni do końca. Najwyraźniej Bóg uważa, że aby być doprowadzonym do końca danej próby z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, w obecnym czasie trzeba być spłodzonym z ducha. Inaczej taka jednostka nie jest w stanie w obecnych warunkach zakończyć ani źle, ani dobrze swojej próby. Może tylko poczynić bardzo duży postęp w kierunku dobrym lub w kierunku złym, to też. ale grzechy niektórych ludzi wcześniej są jawne przed zmartwychwstaniem, wcześniej prowadząc do osądzenia. Bo Bóg nami, swoim ludem poświęconym w tym życiu, zajmuje się teraz. On nie czeka z nami na tysiąclecie. Wcześniej prowadzą do osądzenia. Za niektórymi zaś idą z tyłu. Za niektórymi, za tymi, którzy źle czynią, bo się nie poświęcają w tym życiu, ich grzechy idą z tyłu. Z tyłu, w jakim sensie z tyłu? No właśnie po zmartwychwstaniu. Będą dopiero rozliczane po zmartwychwstaniu. Będą musieli się z nich podnosić, naprawiać, reformować, usuwać te skłonności, które prowadzą do tych grzechów ze swoich charakterów. Bo to nie tyle jest ważny sam akt grzechu, który można naprawić jako akt. Coś źle powiedziałem, coś źle zrobiłem, mogę wynagrodzić osobie czy osobom, które skrzywdziłem. Gorsza jest sprawa z tą skłonnością. Dlaczego ty tak zrobiłeś lub tak powiedziałeś? Masz pewną skłonność. Jeżeli tej skłonności nie usuniesz, nie wyleczysz, no to pomimo tego, że żałujesz za ten grzech, który zrobiłeś, to jak tą skłonność w sobie zostawisz, to tylko powtórzysz bardzo szybko znowu. I nawet się znowu będzie ci przykro i przeprosi, że będziesz żałował i będziesz chciał naprawić, to znowu to powtórzysz, bo skłonność w tobie pozostanie. Dlatego to wszystko musi być rozliczone i ta skłonność musi z ciebie zniknąć. Tyle 1 Tymoteusz 5:24. Ponieważ prawdziwy chrzest w celu rozwinięcia charakteru podobnego do Boga i Jezusa nie budzi tak niczyich wątpliwości, zatrzymajmy się chwilę tak jeszcze przy chrzcie w imię i charakter Ducha Świętego. Pokażę to doskonale, już teraz rozumiem, mam nadzieję, że chrzest w imię Boga, podobieństwo charakteru Boga, podobieństwo charakteru Jezusa, ale i Ducha Świętego. Wspominałem, że nie chodzi o Ducha Świętego jako osobę, trzecią osobę Trójcy, bo takiej osoby nie ma, więc nawet nie wiem, jaki ma charakter, na którym moglibyśmy się wzorować. Chodzi o chrzest w imię albo w charakter Ducha Świętego jako usposobienia Boga i Jezusa w braciach, którzy rozwinęli już takiego ducha w sobie i mogą być odpowiednim dla nas przykładem. Najpierw przekonajmy się, że Duch Święty w znaczeniu boskiego usposobienia, charakteru, czyli umysłu, woli, serca, jest obecny w braciach. Bracia go mają. I na ile go mają, są godni naśladowania z naszej strony. Każdy dobry przykład jest wart pokazania. Dlatego jak czasami wspominamy braci na przykład Russella i Johnsona, to ktoś powie, a tam mówią o ludziach, zamiast tylko Bogu i oddawać chwałę. Oczywiście oddajemy Bogu i Jezusowi chwałę najwyższą, ale możemy wspominać również i takie osoby jak brat pastor Russell Johnson, apostoł Paweł, ponieważ oni są przykładem dla nas i nasz Pan powiedział, żeby także z nich brać przykład, bo mamy być chrzczeni nie tylko w imię Boga, nie tylko w imię Jezusa, ale w imię, w charakter braci, którzy taki przykład takim przykładem mogą być. Więc jak coś widzimy w różnych braciach, no to możemy się zawsze tym podeprzeć i powiedzieć, żeby pocieszyć, jak oni mogli, potrafili, to my może też możemy tak to zrobić. Dzieje 20:28 chciałem przeczytać, więc przeczytam. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród których was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty jego własną krwią. Duch Święty ustanowił was biskupami. No i teraz jakbyśmy sobie tylko przypomnieli, w jaki sposób Duch Święty ustanowił biskupami, czyli starszymi, bo biskup to starszy w terminologii biblijnej, w jaki sposób Duch Święty ustanowił starszych w zborze. Przecież to bracia głosowali na tych starszych. Przynajmniej tak było w czasach apostolskich. Tak, bracia, są, mamy kryteria dla starszych, dla konów, bracia wybierają zborze zwykle co roku. Niebawem będą te znowu zbory Pana powtarzać. Ten Duch Święty ustanowił starszymi pewne osoby, bo bracia, członkowie zboru, napełnieni tymże duchem w swoim umyśle, woli, sercu, podnoszą rękę za tym lub za tamtym, albo przeciwko, i w ten sposób Bóg wyraża swoją wolę przez Ducha Świętego obecnego w tychże braciach. Żaden inny sposób Duch Święty nie wybiera starszych zboru, tylko przez swoją obecność w tychże braciach. Na dowód tego, że tak jest, no to, że to bracia wybierali, no to Dzieje Apostolskie 14:23. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy to Duch Święty osobiście wybiera tych starszych, czy bracia w zborze mający Ducha Świętego w umyśle, woli, sercu tego dokonują. Zatem 14:23, Dzieje oczywiście apostolskie. A gdy im przez, ja mam w Biblii Warszawskiej, wkładanie rąk, nie, słabo ta Biblia Warszawska, nie wkładanie rąk, tylko wyciągnięcie rąk, greckie heirotoneo, wyciągnięcie ręki do góry, pokazanie swojego głosu przez wyciągnięcie ręki, głosowanie. A gdy im przez wyciągnięcie rąk wyznaczyli starszych w każdym zborze, wśród modlitw i posłów poruczyli ich panów, którego uwierzyli. Bracia wybrali. Potem zobaczmy może jeszcze 5 rozdział Dziejów Apostolskich i 3 werset. 5:3. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Ananiasz okłamał Ducha Świętego. Jak było to dla niego możliwe, skoro on nie miał z żadnym Duchem Świętym w znaczeniu Trójcy czy jakimkolwiek innym do czynienia? Miał do czynienia z apostołem. Okłamał Ducha Świętego w apostole. Werset 4 potem powie: czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu. No jak Bogu? Ludziom skłamał, przed apostołem. No ale apostoł, napełniony Duchem Boga, był jego przedstawicielem. Duch Święty mieszkał w apostole. I on, to co mówił w stosunku do tego Ananiasza, to tak jakby Bóg mu sam mówił, bo to było... on, apostoł, był napełniony. Podobnie werset 9. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali potem do żony te słowa wypowiedzi. Znowu kuszą Ducha Pańskiego. Marek 13:11 jeszcze zobaczmy. Marek 13:11. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz kto? Duch Święty. Czy ktoś z braci miał doświadczenia takie, że gdy znalazł się w takiej sytuacji głoszenia prawdy, usprawiedliwienia siebie, dlaczego wierzy w to, albo tamto, albo nie wierzy, czy ktoś z braci usłyszał kiedykolwiek Ducha Świętego, który by mu szeptał do ucha, co ma mówić, on tylko powtarzał po nim? No nie. No ale tutaj Jezus mówi, że się nie martwcie, bo w tejże godzinie, w tym momencie, kiedy będziecie musieli coś powiedzieć, nawet jak staniecie przed wielkimi tam tego świata, zaprowadzą was, to Duch Wasz Święty powie, co macie mówić. Duch Święty w was obecny, boskie usposobienie. Jego myśli w waszym umyśle, to pewnie przede wszystkim jego wola w naszej woli i jego serce w naszym sercu, w naszych uczuciach. Więc oceniając sytuację, w której się znaleźliśmy, mając takie lub inne napełnienie Duchem Świętym, będziemy wiedzieć na bazie tego Ducha, co powiedzieć, jak, a czego nie powiedzieć. No ale oczywiście trzeba tego Ducha mieć. Dlatego jest zachęta Biblii, napełniajcie się Duchem. Dlatego jest zachęta, nie zagaszajcie Ducha. Bo cóż zrobicie, gdy tego Ducha nie będziecie mieli? To on wam nic nie pomoże, bo nie będzie go w was. Musi w was być, żeby mógł wam na przykład powiedzieć, podpowiedzieć, co powiedzieć, a czego nie powiedzieć. Zatem, skoro tak, bracia posiadający w sobie takiego ducha mogą być dobrym przykładem do naśladowania. I wiemy, że Paweł mówił też o tym, żebyśmy byli naśladowcami jego, na ile on jest Chrystusowy. I ostatnia uwaga dotyczy zdania z wersetu 20, a oto jestem z wami aż do skończenia świata. 95% przykładów woli straszyć końcem świata, chociaż w Grece widzą, jak znają grecki, zakładam, że tłumacze Biblii znają grecki trochę. Cały czas powtarzam to. Błąd umysłu czy błąd serca u tłumaczy. Końcem świata, a przecież wiemy, że według Biblii nigdy nie będzie końca żadnego świata. Wszystkie przypadki biblijne, które mówią o końcu tak zwanego świata, mówią o końcu wieku. I tam w oryginale jest wiek, a nie świat. Zupełnie dwa różne greckie słowa, ale to nie zmienia faktu, że tłumacze wolą straszyć ludzi końcem świata. Zatem Jezus nie mówił, że jest z nami aż do końca świata, tylko aż do końca wieku, jakiegoś wieku. Znalazłem wśród 30 polskich przykładów 4, które uczciwie piszą o wieku albo o epoce. BGN, czyli Nowa Biblia Gdańska, oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca epoki. Lepiej epoka niż świat. Literacki przekład, ten EIB, jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. DOS, no nie wiem co to za skrót, jakieś tłumaczenie DOS, D-O-S, aż do końca tej epoki, no i kody, jak zwykle najlepiej, aż do spełnienia się wieku. Przy czym trzeba dodać od razu, że ten wiek ma w Grece przedimek określony, aż do spełnienia się albo do końca tego wieku. Zatem cały fragment Mateusza 28:16 z tymi wszystkimi zmianami, jakie dokonaliśmy, powinien brzmieć następująco. Czytam te wersety raz jeszcze z tymi poprawkami, które poczyniliśmy, na które położę nacisk, żeby zwrócić uwagę, gdzie ich dokonaliśmy. Czytam Mateusz 28:16-20. a 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka władza. Lepiej władza. Niewielka różnica, czy moc, czy władza, ale skoro poprawiamy, też poprawiajmy wszystko. Wszelka władza, nie moc, na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i, uwaga teraz, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, a nie czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Chrzcząc ich, nie je, chrzcząc ich uczniów, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc ich, uczniów, nie narody, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A to jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. Tam jest przedmiot określony, czyli chodziło o ten wiek Ewangelii, który się rozpoczynał, aż do powrotu naszego Pana i podsumowania obecnego porządku rzeczy przed wprowadzeniem ziemskiej fazy Królestwa. I to wyjaśnienie, które podaliśmy na temat dokładnego znaczenia słów Jezusa o chrzczeniu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, rozwiewa także wątpliwości co do prawdziwości tych słów. Wspominałem, że niektórzy mówią, że to dopisek, nie ma w ogóle tych słów, bo w tej formie nigdzie one potem się nie pojawiają w Nowym Testamencie. Ani przy chrzczeniu, ani przy zanurzaniu Żydów, czy ani pogan. Chrzczono w imię Jezusa, a nie, że się chrzczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Te słowa są jak najbardziej prawdziwe. Dlaczego nasz Pan powiedział tak, a potem używano innej terminologii? Bo Jezusowi wcale nie chodziło o podanie formułki, którą należy wypowiadać przy zanurzeniu, chociaż ze względu na prawdziwe znaczenie tych słów, tak jak podaliśmy, prawda, to jest jak najbardziej wskazane. Ale używano formy krótszej w imię Jezusa. Jemu, naszemu Panu, nie chodziło o formułkę, bo formułka może być taka lub inna, tylko o pokazanie, do czego ma prowadzić prawdziwy chrzest. Że taką osobę, jak przeprowadzamy do poświęcenia się Bogu, to przeprowadzamy ją nie tyle po to, żeby ją zanurzyć i wyciągnąć z wody i już skończona sprawa, tylko żeby pomagać takiej osobie w rozwijaniu charakteru, w umieraniu dla starego Adama i w zmartwychwstawaniu, powstawaniu do nowego Adama. Zależnie od tego, czy spłodzony z ducha, czy niespłodzony z ducha, to miało prowadzić do rozwinięciu charakteru na wyższym lub niższym poziomie, do zakończenia tego procesu całkowicie w tym życiu, albo tylko do jego rozpoczęcia z zakończeniem pod nowym przymierzem. To już nie ma większego znaczenia, ale miało prowadzić do właśnie tego. I Jezusowi chodziło o ten prawdziwy chrzest, czyli uśmiercenie tego, co ludzkie i grzeszne, i o rozwinięcie, o powstawanie do tego, co czyste i doskonałe na boskim, anielskim czy ludzkim poziomie. Wszystkie wczesne greckie manuskrypty, które zawierają ten werset, bo nie wszystkie manuskrypty mają zawsze wszystkie wersety, ale tam, gdzie te wersety istnieją, to one wszystkie podają w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Także nie ma powodu tego kwestionować. Jest jeden argument, wspomnę o nim, jest jeden argument, że powinno być w imię moje, bo Eusebiusz, który pisze na ten temat, gdy ten werset wpisuje, często pisze go w formie w imię moje. Jednak, po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że dawnymi czasy istniał zwyczaj skracania wersetów i ich parafrazowania, tak żeby było krócej. I czasami cytując ten werset, Eusebiusz pisze w imię moje, a nie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A po drugie, ten sam Eusebiusz czasami cytuje te słowa w formie pełnej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a czasami w skróconej w imię Jezusa. On po prostu pisał listy i przywoływał te słowa i czasami stosował formę krótszą, a czasami stosował formę pełną, więc ona też występuje u niego. Ale ci, którym się znowu podoba to, że to jest nieprawdziwe, niedopisane, bo nie ma nigdzie więcej potem w Nowym Testamencie, no to nie patrzą na to, że Eusebiusz też stosuje formę pełną, tylko zobaczą, że Eusebiusz stosuje gdzieś tam formę skróconą w imię Jezusa, jeszcze w imię moje w tym przypadku, bo to Jezus mówił o sobie, w imię moje, i mówią, o, Eusebiusz nie znał tego wersetu w takiej formie, ponieważ pisze w imię moje. A że na następnej stronie jest forma pełna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to udają, że tego nie widzą. Znowu tak to jest. Nie wiem, jak to się robi, dzieje, że nie szukają prawdy, taką jak ona jest, nie patrzą na wszystkie okoliczności związane z danym tematem, tylko wybierają sobie coś, co się im podoba i zamykają się na wszystko inne, co im się nie podoba, choćby to było dwie linijki niżej napisane. Już tego nie widzą, bo nie chcą widzieć. No ale taka już jest upadek człowieka. Dziecko Boże powinno szukać prawdy obiektywnie, brać pod uwagę wszystkie wersety, które się na ten temat wypowiadają, a jak cytuję kogoś, na przykład Eusebiusza, to też obydwa jego zwyczaje posługiwania się tym wersetem w jego formie skróconej i w jego formie pełnej. I niech nie twierdzi, że używa tylko pełnej albo tylko skróconej. Jeśli używa jednej lub drugiej, to tak, używa skróconej i pełnej. Czasami tak, czasami tak. Taki był zwyczaj. Parafraza, skrócenie. Myślę, że my też jakbyśmy się powoływali na różne wersety biblijne, to czasami gdybyśmy chcieli się na to powołać, to byśmy się powołali na jakiś fragment danego wersetu i zacytowalibyśmy go w takiej formie, która dla nas byłaby krótszą, która by nie musiała, tak nie musimy cytować całości, bo chodzi tylko o jakąś główną myśl. Do tej głównej myśli nie potrzebujemy akurat całego tego wersetu, bo w imię moje oddaję ten sam sens i często on sobie tak Eusebiusz skracał. Tyle w temacie ostatniego zalecenia Jezusa. Widzimy, jak wiele różnych rzeczy i głębokich myśli się tutaj tkwi, szczególnie w chrzczeniu uczniów, nie wszystkich narodów, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chodziło naszemu Panu o prawdziwy chrzest, który ma doprowadzić dzieci Boże do skutecznego uśmiercania przez całe swoje życie od chwili poświęcenia starego Adama i rozwajanie w jego miejsce nowego Adama, który kiedyś otrzyma życie wieczne, które zależy właśnie od tego, jak pięknie i dobrze i skutecznie tego nowego Adama w umyśle, woli i sercu rozwiniemy na podobieństwo samego Boga, na ile możemy go naśladować, na podobieństwo samego Jezusa, na ile możemy go naśladować i na podobieństwo innych braci, którzy rozwinęli takiego ducha w sobie i mogą być dla nas przykładem, a w tym przypadku możemy ich próbować dogonić, bo to też ludzie, też grzeszni, też upadli. Skoro oni mogli tak się rozwinąć, to dlaczego my nie możemy? Z Bogiem, ani z Jezusem nie będziemy się równać, nie dogonimy ich, ale innych grzesznych ludzi, którzy takich postęp zrobili, możemy próbować dogonić i bardzo często może nam się to udać. Tego nam wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.